Polityczne Studia Młodych Polskiego Radia Kielce.
Przed mikrofonem Michał Kita, program realizuje Arkadiusz Miller. Jak w każdy ostatni wtorek miesiąca udostępniamy naszą antenę dla przedstawicieli młodzieżówek partii politycznych z województwa świętokrzyskiego, którzy przez najbliższe kilkadziesiąt minut będą ścierać się na argumenty i debatować o ważnych dla siebie sprawach, a gospodarzem kwietniowego wydania programu jest Federacja Młodych Socjaldemokratów. Dyskusję poprowadzi Sebastian Gaweł. Polityczne Studium Młodych, czas zacząć. Sebastianie, oddaję Ci głos.
Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Sebastian Gaweł, Federacja Młodych Socjaldemokratów. Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszego Politycznego Studia Młodych, począwszy od Mateusz Rybiński, pokolenie 2050.
Dobry wieczór naszym słuchaczom.
Szymon Sokołowski, Nowa Generacja.
Dobry wieczór.
Mateusz Pronobis, Młoda Lewica.
Dobry wieczór.
Elian Osiński, Młodzi Razem.
Dobry wieczór wszystkim.
I Kamil Kiełek, Związek Młodzieży Wiejskiej.
Dobry wieczór.
Nie tracąc czasu, chciałbym wprowadzić Państwa w temat dzisiejszej audycji, który będzie dotyczył zarówno postępu technologicznego, jak i zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy, czyli potocznie Święta 1 Maja, Święta Pracy. A temat brzmi: pracownik, pracodawca i system świadczenia pracy w XXI wieku. Czy w najbliższej dekadzie czeka nas rewolucja w modelu świadczenia pracy? Na to główne pytanie za chwilkę uczestnicy Politycznego Studia Młodych postarają się odpowiedzieć. A teraz jeszcze króciutkie wprowadzenie. Rozwój technologii coraz bardziej wpływa na pozycję pracownika na rynku pracy. Coraz więcej profesji i stanowisk zostaje zastąpionych maszynami. Niektórzy mówią wprost o rewolucji przemysłowej XXI wieku. Rozwój sztucznej inteligencji wywołuje obawy artystów oraz pracowników branży IT. Jednocześnie specjaliści biją na alarm, ponieważ skala wypaleń zawodowych, przemęczenia i braku zadowolenia z wykonywanej pracy stale rośnie. Jako pierwszego bardzo proszę o zabranie głosu Mateusza Pronobisa z Młodej Lewicy.
Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Więc tak, na wstępie chciałem zaznaczyć, że dużo, jakby, nie wiem jak dokładnie to mogę powiedzieć, ale dużo osób pracujących właśnie w różnych branżach, na przykład w gastronomii lub w innych po prostu takich bardziej popularnych branżach, narzeka na to, że jakby każda praca powoli jest zabierana przez maszyny. Chciałem też zaznaczyć na przykład to, że może inaczej. Jakby jest to na pewno dobre w jakimś stopniu, ale pod względem takim, że nie zabierze nam to całej pracy. Ja jako praktykant na gastronomii też mogę jakby w jakimś stopniu z mojego dobrego doświadczenia się wypowiedzieć na ten temat. A konkretnie mam na myśli to, że tak czy siak żadna maszyna nie zastąpi człowieka, ale jest to dobre dla ludzkości, bo wiadomo, technologie powoli zmieniają świat, czasami na lepsze, czasami na dobre, ale pamiętajcie Państwo, że no wiadomo, człowieka nikt nie zastąpi, tak czy siak maszynę człowiek musi uruchomić, powiedzieć co ma robić i tak dalej, więc ja chciałem już oddać głos. Dziękuję bardzo.
W takim razie bardzo proszę, Elian Osiński, Młodzi Razem.
Ja również witam jeszcze raz ponownie. Ja moją wypowiedź chyba chcę zacząć w ogóle od tego, że bardzo zależy mi w tym temacie na tym, że nie chcę tutaj jakby powiewać technofobią. Uważam, że ten temat jest bardzo skomplikowany i tak jak już się śmialiśmy trochę przed audycją, no najlepsza odpowiedź to jest to zależy na każde praktycznie takie pytanie. Ale bardzo mi właśnie zależy na tym, żeby jednak patrzeć na ten rozwój technologiczny z takiej pozytywnej perspektywy, niż bać się tego progresu i na siłę próbować zostawać przy tym, co było. Jeśli chodzi o to, jakie zmiany to wprowadzi na rynku pracy, no to zdecydowanie ja jestem takiego zdania, że rozwój maszyn i wszystkich takich innych jakby urządzeń elektronicznych, które mogą pomagać ludziom w pracy, jest dla mnie pozytywne, tak długo, jeśli będzie to w jakiś sposób jednak kontrolowane. Jak wiemy, na przykład Lewica już złożyła, tak jak akurat w temacie chyba nie było wspominane, ale Lewica złożyła projekt odnośnie zmiany tygodnia pracy na ten 35-godzinny, co usunęłoby 5 godzin pracy z jakby tutejszego, który mamy teraz 40-godzinny tydzień pracy. I rozwój technologiczny pomógłby w tym ogromnie, ponieważ ogólnie w projekcie ustawy jest, że wynagrodzenie nie zmienia się pomimo jakby zabrania tych 5 godzin, co jest oczywiście bardzo pozytywne, no bo nie chcemy, żeby nagle po prostu przedsiębiorcy zabierali ludziom ich wynagrodzenie za to, że po prostu ich tydzień pracy się skraca. Ale dzięki właśnie rozwoju maszyn ta praca może się skrócić, ponieważ mamy maszyny, które nie tylko ją usprawniają, ale też mogą zastępować po prostu właśnie w niektórych obszarach pracowników. No zawsze oczywiście, jeśli jest nie jest to coś, co można jakby rozwiązać, nie jest to rozwiązanie, które można wprowadzić oczywiście w każdym jakby polu pracy. Są prace, które muszą być wykonywane przez ludzi, ale tutaj też myślę, że nie ma jakiegoś dużego problemu, ponieważ no jednak można po prostu powiększyć ilość miejsc pracy, które mogą jakby zostać wypełnione. Nie wiem, dlaczego mielibyśmy się bać tego, żeby po prostu poskracać ludziom dzień pracy, aby mogli być bardziej wypoczęci, co też właśnie podniesie ich, tak jak było wspomniane w temacie, ich samopoczucie, będą się mogli zajmować po prostu więcej sobą i rozwiązywać własne problemy, odpoczywać, którego teraz tego odpoczynku nam tak bardzo potrzeba. Więc tak, a co jeśli jeszcze... Wiem, że niektóre, no w temacie akurat mieliśmy pytane, tutaj nie było, ale jeszcze jeśli chodzi o ten 4-dniowy dzień pracy, ponieważ wiem, że jest jakby taki trochę, nie powiem może spór, ale jest takie trochę pomieszanie z poplątaniem, czy chodzi o 35-godzinny dzień pracy, czy chodzi o tydzień pracy, czy chodzi o 4-dniowy tydzień pracy. I jeśli o to akurat chodzi, to ja uważam, że ten 35-godzinny tydzień pracy to jest taki trochę etap, powiedzmy, przejściowy. I potrzeba nam trochę jeszcze lat, żeby dojść do tego 4-dniowego tygodnia pracy, ale to myślę, że wszystko w swoim czasie. No i pamiętajmy, że podobne zmiany już przechodziliśmy w tym kraju, w końcu kiedy był 6-dniowy tydzień pracy. Już jakby mieliśmy ten etap przejściowy, że odchodziliśmy od pracy w soboty. No i jak widzimy, dalej jesteśmy, dalej nasza gospodarka tak jak i żyje, to żyje dalej. No ale powiedzmy, że zmiany, które zaszły przez COVID-a nie są jakby, nie wpłynęły na to, że pracujemy w soboty. No, więc myślę, że nie powinniśmy się aż tak bardzo bać tych zmian, ale trzeba też cały czas pamiętać o tym, że te zmiany muszą być kontrolowane. Dlatego też pragnę teraz w tym momencie jeszcze zaznaczyć bardzo ważną rolę związków zawodowych, które one tutaj w tym pełnią. Związki zawodowe są nam bardzo potrzebne. Trzeba chronić prawa pracowników wszystkich, ich zwłaszcza ich prawa do strajków. I myślę, że związki zawodowe są tutaj właśnie kluczowym elementem w tym, aby pracownicy nie byli wykorzystywani przez sztuczną inteligencję i rozwój maszynowy, ale po prostu, żeby to ich wspierało. Dziękuję bardzo.
To ja jeszcze tak uszczegółowię, że ten 35-godzinny tydzień pracy z dość dużym powodzeniem jest już testowany w innych państwach, na przykład Królestwo Wielkiej Brytanii albo na przykład Finlandia, gdzie do niedawna faktycznie rząd socjaldemokratyczny w niektórych urzędach to testował i z dużym powodzeniem. Teraz bardzo proszę o zabranie głosu Szymona Sokołowskiego z Nowej Generacji.
Dziękuję. Przede wszystkim chciałbym jestem zasmucony brakiem obecności przedstawicieli prawicy. Niestety widocznie nie znaleźli czasu na dyskusję o przyszłości świata, Polski. A co do tematu naszego spotkania. Nie można się bać rozwoju technologii, bo chciałbym zauważyć, że dawniej ludzie bali się tak zwyczajnych dzisiaj nowoczesnych technologii na tamte czasy, jak radio, kolej. Obawiali się rozwoju technologii, lecz ta technologia w niczym nie przeszkodziła ludzkości, wręcz ją udoskonalała. Jednocześnie należy pamiętać, że sztuczna inteligencja jest zupełnie czymś nowym w przypadku ludzkości i trzeba bardzo delikatnie, krok po kroku z nią postępować, aby jak w najczarniejszych filmach science fiction nie przejęła w końcu kontroli nad światem, i ponieważ jeżeli zbyt dużo pozwolimy decydować samej o sobie sztucznej inteligencji, ona może uznać, że jest mądrzejsza od człowieka i zupełnie niepotrzebna. Dlatego też nie można się bać rozwoju technologii, lecz trzeba pozwalać na jej rozwój. Oczywiście, tak jak wspomniałem, bardzo przemyślany. Dodatkowo chciałbym zauważyć, że nie można łatwo porównywać Polski do krajów Europy Zachodniej, jak tutaj moi przedmówcy wspomnieli, gdyż mamy zupełnie inną sytuację gospodarczą, jak i strukturę gospodarki względem takich państw, jak już wcześniej wymieniana Wielka Brytania czy Islandia. U nas niestety wciąż bardzo dużym, taki jest fakt. Bardzo duży udział w PKB ma takie dziedziny życia, takie dziedziny gospodarki jak rolnictwo czy przemysł, w którym jest bardzo trudno dokonywać takich rewolucyjnych zmian jak mniejsza liczba godzin pracy czy krótszy tydzień pracy. Dlatego też już w zeszłym roku przewodniczący Donald Tusk zauważył, że należy rozmawiać na temat zmiany pracy, zmiany tego, jak wygląda praca w Polsce, na przykład zmniejszyć liczbę dni w pracy, ale w drogą ewolucyjną, nie rewolucyjną. Trzeba przede wszystkim zrobić pilotaż i zobaczyć, jak to się sprawdza w warunkach polskich, gdyż nie można nie można po prostu bezkrytycznie przyjmować wzorców Zachodu. Trzeba je umiejętnie przynosić na grunt Polski. Myślę, że to w tym momencie wszystko.
Osobiście uważam, że tak wtrącając troszeczkę, że w niczym aż tak bardzo nasze społeczeństwo od tych zachodnich się nie różni. Jedyne faktycznie, na co warto zwrócić uwagę, że obywatele Polski systematycznie deklarują spadające zadowolenie zarówno z życia, jak i z wykonywanej pracy. To ma swoje podłoże w różnych czynnikach, ale no jednak warto się także właśnie pochylać nad tym, czy te 7 godzin, ta jedna godzina dziennie nie byłaby już na tym etapie rozwoju, na jakim znajduje się po prostu cywilizacja, nie byłaby zbawienna. Bardzo proszę, Mateusz Rybiński, pokolenie 2050.
Bardzo dziękuję za głos. Osobiście uważam, że rozwój technologii w takiej skali jak obecnie faktycznie może bardzo znacząco zmienić strukturę rynku pracy w Polsce. Jednak odpowiednie działania rządu i wsparcie obywateli w procesie przebranżowienia z pewnością ułatwi przejście na nowego rodzaju technologię. Przede wszystkim się tutaj odniosę do właśnie 4-dniowego tygodnia pracy. Osobiście uważam, że jest to dobry pomysł, ale nie teraz. W przyszłości wręcz musimy go wprowadzić, ponieważ technologia w znaczącym stopniu zastąpi człowieka. Jednak przy obecnym kryzysie, przy niesamowicie dużej inflacji, której nie było w takim stopniu od lat, nie możemy tego zrobić, ponieważ przy zmniejszeniu nakładu pracy z pewnością spowodowałoby to wzrost cen. I wracając do wsparcia rządu w przebranżowieniu, no pamiętajmy, że jeśli zmniejszy się zapotrzebowanie na osoby, które dla przykładu pakują paczki, wzrośnie zatrudnienie w branżach informatycznych czy politechnicznych. Dlatego przy odpowiedniej pomocy dla nowych osób na rynku pracy z pewnością zmiana struktury czy zmiana wykorzystywanych technologii, urządzeń na pewno nie będzie szkodliwa. Jeśli chodzi właśnie o związki zawodowe, tutaj podzielam zdanie moich przedmówców, że są one niezbędne dla prawidłowego zbudowania dobrze funkcjonującej oraz godnej przede wszystkim dla pracowników gospodarki rynkowej. Dlatego one wciąż muszą działać i muszą funkcjonować. Dziękuję.
A jeszcze tak uszczegółowiając, czyli jak rozumiem, w rozwoju tej technologii ty raczej dostrzegasz pewnego rodzaju faktycznie szansę na odciążenie ludzi w wykonywanej pracy, tak?
Dokładnie, jak najbardziej to odciąży pracowników. Jednak no teraz, przez najbliższe lata, to nie będzie postępowało na tak dużą skalę. Myślę, że w połowie czwartej dekady obecnego wieku już na pewno zobaczymy różnicę w ilości wykonywanej pracy. W niektórych zawodach oczywiście, bo ciężko moim zdaniem jest zastąpić prawników, czy też lekarzy trochę w większym stopniu, ale też ich jest jednak ciężko zastąpić.
No właśnie, miałem jeszcze zapytać, jakie twoim zdaniem zawody są najbardziej zagrożone na poniekąd wyeliminowanie. Tutaj oczywiście do wszystkich uczestników to pytanie kieruję. Kto jest najbardziej zagrożony, a może kto najmniej?
Przede wszystkim myślę, że najbardziej zagrożone są zawody, w których wykonywana jest głównie praca fizyczna. No bo wiadomo, maszyny już teraz zastępują pracowników fizycznych. A w przyszłości również na pewno w dużym stopniu zastąpią pracowników, którzy wykonują pracę biurową. Ale to już jest naprawdę bardzo odległa przyszłość i zajęcie się przebranżowieniem pracowników fizycznych, myślę, jest teraz najważniejszym zagadnieniem.
Elian Osiński, bardzo proszę.
Znaczy jeszcze tak wtrącę w sumie, bo też mamy jeszcze jedną osobę, która musi się wypowiedzieć.
Ale ja pamiętam.
Ale tak wtrącę w sumie jeszcze, że według mnie no to też dosyć pracą, które są teraz zagrożone, to zdecydowanie są twórcy sztuki korporacyjnej, ponieważ jest ona bardzo jakby... Nie jest ona skomplikowana, nie wymaga ona jakoś bardzo jakby... zwykle jest ona bardzo też powtarzalna, nie zawiera jakichś takich bardzo elementów, które są jakieś takie odrębne, wyróżniające się. No jest to takie, wiemy wszyscy w miarę, jak wygląda jakby ten styl. To jest styl w zasadzie, który na przykład bardzo często się pojawia na stronie Google i to jest jakby o ten styl mi dokładnie chodzi. Przez to, że teraz mamy jakby ten problem, że sądy nie do końca jeszcze wiedzą, jak się zachować w stosunku do praw autorskich przy sztuce generowanej przez AI.
Wrócimy do tego.
Dokładnie. To jakby przez to, że jest ten teraz problem, że właśnie nie wiadomo w sumie, czy sztukę generowaną przez AI można jakby podpisywać pod prawa autorskie i karać za jakby wykorzystywanie prac innych artystów, a wiadomo, że AI nie tworzy nic samo, tylko jakby zlepia po prostu sztukę innych osób, to tutaj właśnie istnieje ten problem, że dopóki to jakby nie będzie dokładnie jakby zaznaczone, że no nie, wykorzystywanie sztuki generowanej przez AI jest jakby kradzieżą po prostu własności intelektualnej innej osoby, no to do tego momentu tutaj może mieć właśnie to ryzyko, że po prostu ci artyści zostaną zastąpieni akurat przez AI.
I tu na razie kropka, wrócimy do tego wątku, ale na razie Kamil Kiełek, jeszcze Związek Młodzieży Wiejskiej. Bardzo proszę.
Dziękuję. Jeżeli chodzi o najbliższą dekadę, to jest to na pewno pieśń przyszłości. Ja tutaj się zgadzam z przedmówcami, że nie należy się bać technologii rozwoju sztucznej inteligencji czy robotyki, ponieważ tak jak tutaj przedmówcy mówili, że no, są zawody, z których maszyna ich nie zastąpi po prostu. Jeżeli chodzi o właśnie o sztuczną inteligencję, uważam, że potrzebna jest współpraca międzynarodowa, żeby ją po prostu ujarzmić różnymi regulacjami prawnymi. To jest na pewno potrzebne i nad tym trzeba będzie się skupić w najbliższej dekadzie. Jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o czterodniowy tydzień pracy, to jest to genialne rozwiązanie, ale dla na przykład pracy biurowej czy dla IT. Ja tutaj...
Czyli umowy o pracę, na przykład zlecenia, coś...
Nie. Jeżeli tutaj chodzi o właśnie o ten czterodniowy tydzień pracy, to chodzi mi o to, że pracownicy, którzy wykonują prace umysłowe, tak, nazwijmy to tak, no chodzi o ich wydajność. Tutaj zauważam, że na przykład jeżeli ktoś pracuje jednego dnia, to potrafi zrobić w 3 godziny to, co zrobi kolejnego dnia. Mógłbym tutaj mnożyć przykłady. Ja na przykład tak mam, że no jednego dnia jestem bardziej wydajny niż drugiego i mimo, że klikam to samo, to jestem w stanie zrobić pracę szybciej, tak? No i właściwie to jeżeli chodzi o ten 4-dniowy czas pracy, no to uważam, że powinien być jak najszybciej wprowadzony w Polsce, bo to przyniesie same korzyści. Panuje takie też teraz choroba, wypalenie zawodowe. Tutaj jeżeli chodzi o wypalenie zawodowe, na pewno by to pomogło zniwelować tą chorobę. Też widzę też więcej szans niż zagrożeń, ponieważ jeżeli chodzi jeszcze o szanse, no to na pewno 4-dniowy czas pracy, ten jeden dzień pozwoliłby na taki balans między życiem prywatnym a zawodowym. Dziękuję.
Bardzo proszę, Szymon Sokołowski.
To chciałem tutaj właśnie odnieść się też w stosunku do tego wypalenia zawodowego. Eksperci podkreślają, że Polakom by krótsza praca przydała się, gdyż według ich wyliczeń Polacy obok Francuzów, Turków i obywateli kilku krajów bałkańskich należą do najbardziej wypalonych zawodowo narodów w Europie. Natomiast na drugim biegunie mamy takie państwa jak Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania, Holandia i Łotwę, które oprócz tej ostatniej są to kraje z najkrótszymi przepracowanymi godzinami w Europie. Czyli jest powiązanie pomiędzy długością pracy a zmęczeniem zawodowym.
Dużo pracujemy i jesteśmy przemęczeni.
Tak, dokładnie. Tak. I zresztą zauważmy, że na przykład w Holandii już zeszli poniżej 40 godzin pracy, ale tam jest zupełnie inny stosunek ludzi do umów i tam praca na umowę o 1/4 etatu, 1/5 zupełnie jest bardziej elastyczny rynek pracy. Właśnie chciałbym też podkreślić, że w Polsce ciężko jest rozmawiać na temat zmian w przyszłości, kiedy mamy w tym momencie bardzo niedoskonały rynek pracy z umowami śmieciowymi, kiedy trudno, za minimalną krajową jest praktycznie niemożliwe wynajmowanie mieszkania i życie i jakkolwiek odłożenie jakichkolwiek finansów na przykład na wakacje czy na jakiekolwiek inne rozrywki. Duża część młodych ludzi boryka się właśnie z takimi problemami, żeby móc jakkolwiek żyć, można tutaj w tym momencie powiedzieć. Dlatego też moim zdaniem duża rola państwa polega na tym, aby przede wszystkim najpierw zmodernizować obecny rynek pracy, dostosować go do otaczającej nas rzeczywistości, bo umowy śmieciowe... Ja sam wiele lat pracowałem na umowie zleceniu i tak naprawdę oprócz odrobinę wyższej stawki nie miałem ani urlopów, ani innych tak zwanych benefitów, które w normalnym świecie są...
Nie są benefitami, tak, tylko są, tak, podstawą, tak, po prostu.
Typu L4, tak, czy tak. Urlop płatny. Dodatkowo chciałbym jeszcze podkreślić, że... Tak jak tutaj moi poprzednicy powiedzieli, jest rozwój technologii jest szansą odciążenia ludzi w wielu zawodach. Lecz nie zapominajmy, że gdzieś ci ludzie odciążeni z danych zawodów będą musieli znaleźć pracę. Pytanie jest, jak właśnie ci ludzie się odnajdą i jaka rola jest państwa w tym działaniu, gdyż nie zapominajmy przykładu lat 90. i 2000, kiedy wiele kopalń było zamykanych, a górnicy pieniądze, które otrzymywali w ramach rekompensat za utracone miejsca pracy, nie używali do zmiany zawodowej, lecz często były po prostu przyjadane, a potem miejscowości górnicze były jedne z najbiedniejszych w latach 90. na Dolnym Śląsku. Więc jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, związki zawodowe. Oczywiście, że powinny istnieć związki zawodowe, ale zawsze istnieje ryzyko ich upolitycznienia. Związki zawodowe powinny być jak najbardziej niezależnie politycznie, ale niestety historycznie patrząc, związki zawodowe często ulegały wpływom politycznym. Tak samo jak teraz w Polsce to widzimy. Sytuacja pracowników jest bardzo trudna ze względu na inflację. Natomiast związki zawodowe jakoś nie udzielają się na tym polu. kilkanaście lat temu, kiedy sytuacja gospodarcza była o niebo lepsza, były bardzo głośne, natomiast w tym momencie, czy ktoś słyszy protesty na przykład Solidarności? Polska ma chwalebną tradycję związków zawodowych, lecz w tym momencie myślę, ta historia została częściowo zapomniana, a częściowo wykorzystana politycznie.
Ja tak osobiście uważam, że związki zawodowe troszeczkę poniekąd jak partie polityczne zostały bardzo brzydko zohydzone też społeczeństwu, a zaangażowanie się w związki czy w partie polityczne, a co do właśnie tutaj pierwszej części twojej wypowiedzi, no to taka troszeczkę w sumie, myślę, że się zgodzimy, przykra wizja jest przed młodym człowiekiem. Nie dość, że umowa śmieciowa, to ta nawet najniższa krajowa tak naprawdę starcza na przeżycie.
Tak. Ale na przykład na moim przykładzie, kończąc studia, byłem zupełnie w ogóle nie było jakiejś głębszej perspektywy dla mnie, kończąc studia, szczególnie w takim mieście jak Kielce, nie ukrywajmy, w którym znaleźć pracę nie jest łatwo, a często ludzie pracują w ogóle bez żadnej umowy o pracę, nie ukrywajmy tego.
Mateusz Rybiński, a następnie będzie Elian Osiński.
Jeszcze nawiązując do planów zmniejszenia przeciętnego wymiaru pracy, faktem jest, że z pewnością pomogłoby to z wypaleniem zawodowym, lecz myślę, że takie porównywanie Polski z krajami Zachodu czy Skandynawii, takimi jak Finlandia, Holandia, Norwegia, nie jest dobre, ponieważ są to kraje o całkiem innej strukturze gospodarczej i te reformy muszą przebiegać w całkiem inny sposób, z pewnością wolniej, i będą one możliwe dużo później niż tak jak są już dokonywane w Finlandii czy w Wielkiej Brytanii. Myślę, że w samej zmianie struktury zatrudnienia z pewnością niezbędna jest większa ilość przedsiębiorstw czy początkujących startupów. Dlatego musimy do tego zachęcić przede wszystkim młode osoby, które wchodzą w dorosłość i są pełne pomysłów, ambicji, kreatywności i energii. Dlatego niezbędne jest uproszczenie systemu podatkowego, który jest jednym wielkim labiryntem, z każdym rokiem komplikującym się. Gdy uprościmy nasz system podatkowy i również zmniejszymy podatki, czy wprowadzimy jednolitą daninę podatkową, tak jak jest sugerowane w naszym programie, pomoże to uaktywnić wiele osób właśnie w przedsiębiorstwach. Dlatego to jest cel właściwie do wykonania już na zaraz, zmniejszenie podatków, i to jest niezbędne. Dziękuję.
Elian Osiński, bardzo proszę, Młodzi Razem.
To ja tutaj mam takie trzy uwagi generalnie.
Czekamy.
Tak. To po pierwsze chcę zauważyć w ogóle, że kraje, które wszystkie wymienialiśmy jako te, które mają to najmniejsze wypalenie zawodowe, no to myślę, że warto zwrócić uwagę, że to nie tylko jakby tutaj wchodzi w grę to, że te kraje mają bardzo niskie jakby godziny w tygodniu pracy, ale też to, że te kraje mają bardzo dobre programy socjalne. I kiedy się mieszka w kraju, który jakby praktycznie ma się zapewnione, że okej, jeśli trafię do szpitala, to ja nie zbankrutuję, bo mam dobre ubezpieczenie. Jeśli coś mi się stanie, to mogę liczyć na pomoc od państwa. Jeśli się zdarzy tak, że właśnie też trafię na bezrobocie, to spokojnie jakby z tego, co dostanę od państwa, no nie umrę, dam radę sobie przeżyć jeszcze trochę czasu, żeby normalnie znaleźć jakąś pracę. I to też gra bardzo dużą rolę, ponieważ my też jakby wydaje mi się, że mamy trochę taki mindset, że Polacy pracują po to, żeby móc zarobić. I czasami właśnie w bardzo dużej jakby części przypadków to jest po to, żeby móc w ogóle przeżyć, żeby zarobić cokolwiek, jakiejkolwiek pracy, żeby po prostu mieć te pieniądze, żeby móc przeżyć kolejny miesiąc. I to jest też duży jakby czynnik, który sprawia, że my jesteśmy po prostu wypaleni zawodowo, bo robimy pracę, której po prostu nie chcemy robić, bo nie mamy innego wyjścia, bo państwo nam nie pomoże, jak nie będziemy mieć pracy. I to jest problem, bo bardzo mało właśnie jakby partii teraz u nas, a szczególnie tych, które no, na lewo nie schodzą, bardzo mało mówi jakby o tym, że trzeba wprowadzać właśnie nowe programy społeczne, socjalne, a to jest ważna rzecz, bo to też właśnie odgrywa tę rolę w tym naszym wypaleniu zawodowym. Drugą moją uwagą jest to, że kiedy mówimy o tym, że chcemy, aby pracownikom tej ulżyć trochę, to nie mówimy o zwalnianiu ich. Mówimy o tym, że oni by dalej zostali w swoich zawodach, po prostu pracowaliby mniej, tak jakby wcześniej było przeze mnie wspomniane, na takiej samej jakby, na takich samych zarobkach, bo wypłata by się nie zmieniła przy tym obniżeniu jakby tych 5 godzin tygodniowo, ale nie chodzi nam absolutnie o zwalnianie nikogo i zastępowanie maszynami. Właśnie temu jakby, to jest właśnie to zagrożenie, które nas czeka i czemu właśnie się bardzo sprzeciwiamy i czemu próbujemy zapobiec, więc tutaj się bardzo nie zgadzam jakby z porównywaniem tego, że kiedy mówimy o tych ulgach dla pracowników, to sugerujemy, że chcemy ich zwalniać. I trzecia taka rzecz, to w sumie taka już mała, ale no generalnie to pomijając to, że ja już uważam generalnie, że uważam, że generalnie każdy aspekt naszego życia jest w jakiś sposób polityczny, bo nawet sam fakt, że no żyjemy, jest w jakiś sposób polityczny, w zależności od tego, kim się jest, a nawet no, w zasadzie dla każdego, no bo nawet pod jakimś względem nawet kolor naszej skóry jest polityczny. Więc takie mówienie, że związki zawodowe powinny być apolityczne, no generalnie to już dla mnie z samego założenia jest taki trochę, no powiem, głupi, ale co jest według mnie bardzo ważne, no to fakt tego po prostu, że nie ukrywajmy, że są, nawet nie powiem, że partie polityczne, ale po prostu ideologie polityczne, które się stricte sprzeciwiają jakby związkom zawodowym. I jeśli już wchodzimy na pole, w którym ktoś wychodzi i mówi, że moje poglądy polityczne sprawiają, że ja się sprzeciwiam związkom zawodowym, no to to jest automatycznie już jakby temat polityczny. Więc to, że jakby niektóre strony polityki się bardzo wspierają związki zawodowe, głównie właśnie te na lewo, a jakby inne poglądy polityczne mówią, że nie, że związki zawodowe są przestarzałe, niepotrzebne nam już i powinniśmy się ich pozbyć, no to jest temat polityczny, po prostu już wtedy wchodzimy w tematykę polityczną.
Tak się, za chwilę będzie jeszcze Mateusz Pronobis, natomiast ja taką kiedyś dosyć chyba celną uwagę znalazłem, że w niektórych miejscowościach wybudowanie chodnika jest sprawą polityczną, także ciężko się od tej polityki odciąć, a co do jeszcze właśnie tutaj programów socjalnych, nowych, testowanych także w Polsce i tutaj niestety nie pamiętam nazwiska, ale może Elian mnie wesprzecie, bo dochód gwarantowany to ktoś na pewno z Razem, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego testuje, ma program pilotażowy, zobaczymy co z tego wyjdzie, to jest chyba temat w ogóle na osobną audycję, dochód gwarantowany, ale to też nas być może kiedyś czeka. A teraz Mateusz Pronobis, Młoda Lewica.
Okej, więc jeszcze raz witam Państwa i chciałem ja również zacząć temat godzin. A dokładnie skróconego dnia, tygodnia pracy. Więc następnie inaczej, może tak. Co do skracenia czasu pracy, wydaje mi się jednoznacznie, że byłoby na pewno to korzystne. Niezależnie od tego, czy byłby to skrócony czas pracy w ciągu dnia, czy czterodniowy tydzień pracy, choć wiadomo, wydaje mi się, że ciężej byłoby przyzwyczaić się do tego drugiego, czyli do czterodniowego tygodnia pracy. I pamiętajmy też, że należy dbać o samorozwój pracowników, energię i efektywność, bo to jest w sumie w pracy najważniejsze w danym momencie, bo patrząc na osobę, która jest wyczerpana całkowicie energią pracując w jakimś zawodzie, to na pewno już jakby jej to nie satysfakcjonuje i no powoli będzie się oddalała od tego zawodu, po czym po prostu dany zawód będzie miał coraz mniej ludzi, więc to też jest dosyć ważne, ale tak jak właśnie tutaj moi poprzednicy, są te zawody bardziej fizyczne i to na pewno, jeśli ta technologia miałaby ich zastąpić, wiadomo, to byłoby lepsze, ale to też nie tak całkowicie w 100% zastąpić. Wiadomo, trzeba jakoś zarobić pieniądze, a nie każdy ma predyspozycję do innych zawodów, lecz tak jak powiedziałem wcześniej, że ten czterodniowy tydzień pracy byłby gorszym dosyć, według mnie przynajmniej, nie wiem jak według innych, gorszym pomysłem, ponieważ ludzie by się trudniej do tego, nie mogliby się po prostu do tego przyzwyczaić. A co do roli związków zawodowych, jest mi trudno dosyć powiedzieć, jak to w tym momencie miałoby, jaką rolę miałoby odgrywać, ale miejmy nadzieję, że taką rolę, jaką odgrywają obecnie, czyli w sumie żadnych strajków, żeby nie było, że ludzie po prostu, mówię, żeby po prostu nie było czegoś takiego, że po prostu strajki i tak dalej, i tak dalej. Pewnie każdy wie, o co chodzi. Jeśli nie, no to niestety...
No ostatnim strajkiem takim dosyć medialnym był strajk w Solarisie, w którym zresztą czynnie brali udział niektórzy posłowie. Mam jeszcze do was takie pytanie i myślę, że zdążymy zrobić całą rundkę, ponieważ ustaliliśmy, że no poniekąd ten rozwój technologii z jednej strony właśnie to zależy, jest zarówno zagrożeniem, ale może być także szansą. No dobrze, ale czy w takim razie jaka jest rola państwa w zasadzie pomocy w przebranżawianiu się, ponieważ mamy te słynne, przez niektórych prześmiewczo nazywane PUPy, powiatowe urzędy pracy, które podobno są tylko od tego, żeby urzędnicy tam mogli pracować. No ja osobiście się z tą tezą nie zgadzam, ale jaka jest rola państwa w tym przebranżawianiu? I może zaczniemy teraz od Kamila, tak syntetycznie.
To znaczy, jeżeli chodzi o rolę państwa w przebranżawianiu się, no powinny na pewno powstać nowe projekty, które by pomagały ludziom przebranżawiać się. To znaczy, nie każdemu jest łatwo przebranżawiać się. O tym wydaje mi się, że to zależy od wieku, tak? Młodej osobie jest łatwiej się na pewno przebranżowić i dostosować się do tej nowej rzeczywistości, która kroczy, ale już osobie starszej, no... Ciężko powiedzieć, że ma sobie pani czy pan zmienić pracę, ponieważ no, wyprze tutaj pana nowa technologia, tak, czy robotyka. Na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ no, nad tym musi usiąść grupa specjalistów, którzy będą nad tym pracować, nad takim projektem, który by pomagał takim ludziom.
To może jakieś też świadczenia w takim razie socjalne, może w ten sposób. Tak. To znaczy rynek się zmienia, dla pana, pani nie ma już pracy, w takim razie być może jakiegoś rodzaju, nie wiem, wcześniejsza emerytura, nie wiem, ciężko tutaj dywaguje, tak, w ten sposób.
No tak, tutaj trzeba by szerzej spojrzeć, no bo to też nie jest tak łatwo powiedzieć wcześniejsza emerytura, no bo nie ma dla pani pracy, czy dla pana. No to nie chodzi o to. Tutaj też związki zawodowe mogą odgrywać dużą rolę w przyszłości, właśnie skupiając się na tym, żeby pomagać pracownikom się przebranżawiać czy szkolić ich po to chociażby, żeby mogli sztuczną inteligencję, to znaczy tak, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to trzeba też potrafić zadać pytanie sztucznej inteligencji, trzeba jej wskazać, co my chcemy od tej sztucznej inteligencji, czy też od robota. Więc ja bym raczej poszedł w tym kierunku, jeżeli tutaj pracownik był dobry w czymś, pracował ileś tam lat, ma na pewno bardzo duże doświadczenie, więc wie, jak ta maszyna, czy tą sztuczną inteligencję można by wykorzystać, tylko trzeba by ich ukierunkować po prostu.
Dzięki wielkie. Teraz bardzo proszę, Mateusz Rybiński.
Przebranżawianie z pewnością będzie ciężkie, dlatego myślę, że powinniśmy się bardziej skupić na przystosowaniu młodych osób, które dopiero wejdą na rynek pracy, do tego, aby ich wykształcenie, ich umiejętności odpowiadały temu, na co jest zapotrzebowanie. Dlatego...
Czyli likwidujemy filozofię.
To takie może strasznie...
Halo, proszę mi nie obrażać mojej jednej z skupionych dziedzin.
Chodzi mi o to, że jak już mamy profilowane licea, powinniśmy się skupić na większej ilości profili właśnie politechnicznych, typowo informatycznych, nawet nie tylko techników, ale nawet liceów, które mają więcej informatyki, oraz też profili medycznych, biologiczno-chemicznych, których ilość się zwiększy na rzecz właśnie humanistycznych, czy nawet tych ekonomiczno-prawnych, czy społecznych, ponieważ właśnie to w ścisłych przedmiotach, w ścisłych liceach, studiach leży przyszłość naszego rynku pracy oraz całej podstawy gospodarki.
Szymon Sokołowski, Nowa Generacja.
Tutaj odpowiedź według mnie jest jedna. Rola państwa powinna sprowadzać się do tego, aby właśnie pomóc ludziom zostać nadal na rynku pracy, gdyż na przykład wspomniana wcześniejsza emerytura byłaby pewną formą wręcz wykluczenia moim zdaniem dla niektórych osób, gdyż wyobrażamy sobie 40-letniego mężczyznę w pełni zdrowiu już na emeryturze i niektóre osoby by mogły się z tego powodu cieszyć, ale niektóre osoby by mogły wręcz stracić sens życia, gdyż czułyby się po prostu niepotrzebne społeczeństwu. Dlatego państwo powinno w przypadku szybko ginących zawodów pomagać właśnie w przekwalifikowaniu się takim ludziom poprzez różne kursy czy szkolenia. Natomiast też rolą państwa razem z uniwersytetami, technikami, szkołami powinno być przewidywanie, które zawody mogą się już kończyć w przyszłości i ograniczać szkolnictwo w zakresie tych zawodów, czy na uniwersytetach zmniejszać liczbę dostępnych miejsc na danych kierunkach. Dlatego wobec przyszłości należy zastosować spójną politykę. Przede wszystkim przemyślaną, ewolucyjną, bez żadnej rewolucji, bo rewolucja zupełnie w tej dziedzinie nie jest potrzebna nikomu. Państwo powinno razem na podstawie danych eksperckich, razem z uniwersytetami i państwo i szkolnictwo powinno po prostu przewidywać rozwój przyszłości i po prostu pomagać społeczeństwu dostosowywać się do niej.
Elian Osiński, bardzo proszę już tak syntetycznie.
No to według mnie to przede wszystkim rolą państwa w przebranżowieniu naszej gospodarki jest przede wszystkim ochrona pracowników i tak jak tutaj moi przedmówcy wspomnieli, zmienianie edukacji tak, aby przystosowywała ona nowe pokolenia do życia w tym nowoczesnym świecie, na tym nowoczesnym rynku pracy, żeby każdy jakby miał dostęp do takich rzeczy jak właśnie jakiś komputer, żeby każdy umiał obsługiwać jakieś takie po prostu podstawowe programy i żeby uniwersytety państwowe w końcu tworzyły jakieś nowoczesne, nowe po prostu studia, bo naprawdę jak się przegląda, ja teraz właśnie w klasie nawet maturalnej po prostu jak przeglądam czasami kierunki na studiach, na jakichś takich właśnie ogromnych, popularnych uniwersytetach państwowych u nas, to po prostu się załamuje, bo tutaj naprawdę to nie jest w ogóle, ja rozumiem, że to jest tradycja i wszystko, ale to jest po prostu coś, co jest tak bardzo nieprzyszłościowe i tak bardzo nam dużo tego brakuje, więc nowe kierunki na studiach, ochrona pracowników i tak jakbyśmy mieli więcej czasu, to można by właśnie nawet jeszcze może porozmawiać o jakiejś może gwarancji zatrudnienia, bo to też jest sposób na ochronę właśnie pracowników przed utratą pracy, czy właśnie przedyskutować jeszcze tą emeryturę, ale no, ponieważ czasu nie mamy, to niestety. I tak jeszcze na koniec może wspomnę o tym, bo to już się pojawia drugi raz od kolegi z Nowej Generacji, że o tej rewolucji. Ja generalnie uważam, że bardzo jakby naturalnie przechodzimy te wszystkie zmiany, a i nie zgadzam się jakby bardzo ze stwierdzeniem, że jakby robimy to jakoś tak rewolucyjnie, że chcemy jakby wprowadzić jakieś ogromne zmiany. Tak jak mówię, te zmiany są jakby, my bardzo naturalnie przechodzimy przez ten proces, że już mieliśmy proces ucięcia jednego dnia i teraz mamy proces ucięcia kolejnego dnia w tygodniu pracy i po prostu to chciałem jeszcze dopowiedzieć i dziękuję bardzo.
Dziękuję ci bardzo, Elian. Niestety już nie zdążymy tutaj Mateusza, ale dziękuję państwu bardzo za wysłuchanie tej troszeczkę wyprzedzającej 1 maja audycji. Prowadził Sebastian Gawoł z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Razem ze mną w studiu był Mateusz Rybiński, pokolenie 2050.
Dziękuję naszym słuchaczom, że byliście dzisiaj z nami, a osobom obecnym w studiu dziękuję za miłą rozmowę.
Szymon Sokołowski, Nowa Generacja.
Dziękuję.
Mateusz Pronobis, Młoda Lewica.
Ja również dziękuję za jakże cudną rozmowę i dyskusję z moimi przedmówcami itd. itd. I chciałem pozdrowić każdego słuchacza i słuchaczkę. Także dobranoc.
Elian Osiński, Młodzi Razem.
Ja również dziękuję za cudowną konwersację dzisiaj.
I Kamil Kiełek, Związek Młodzieży Wiejskiej.
Dziękuję. Życzę państwu spokojnej nocy.
polityczne studia młodych Polskiego Radia Kielce.